Jak ktoś powie, że dzisiejszy odcinek w Drewniakach przez Naukę wcale nie jest o nauce, to nawet nie będę się spierał, bo będzie o alchemii, której do nauki daleko. Jednak to dzięki niej dokonano ciekawych odkryć i zmanipulowano niejedną osobę, w tym dość potężnego władcę. Ale w sumie nie ma się czemu dziwić, bo w końcu kto by nie chciał zamieniać dowolnego metalu w złoto? Czy komuś się to udało i co to był ten sławny kamień filozoficzny? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, już tłumaczę. Alchemia, czyli usiłowanie doprowadzenia do przemiany jednej rzeczy w inną, najczęściej w złoto, jest tak stara jak ludzkie pragnienie, żeby zarobić, a się nie narobić. Czyli w zasadzie towarzyszy nam od samego początku. Legendarnym ojcem alchemii miał być starożytny mędrzec Hermes Trismegistos, żyjący jakieś 3000 lat przed naszą erą. To o tyle ciekawe, że od jego imienia miało się wziąć określenie hermetyczne. W kontekście alchemii to szczególnie istotne, bo ta wiedza miała być właśnie hermetyczna, niedostępna dla byle kogo, troskliwie przechowywana przez znawców. Okej, to tyle legend, a jak z faktami? Pierwsze okołoalchemiczne zapiski zaczęły się pojawiać za sprawą semickich plemion w drugim tysiącleciu przed naszą erą, ale towarzyszyły one bardziej kwestiom wytapiania i przeróbki miedzi. Prawdziwy szał na alchemię, jaką znamy dzisiaj, zaczęli dopiero Arabowie w III wieku naszej ery, kiedy zajmując kawał Azji Mniejszej i Afryki, odkryli zapomniane w Europie starożytne pisma. To oni zresztą stworzyli określenie alchemia i warto wiedzieć, że masa słów z elementem al na początku to właśnie nazewnictwo arabskie. Alchemia, algebra i, tak jest, alkohol też. Zaczęły się gorączkowe poszukiwania legendarnego kamienia filozoficznego, który wcale kamieniem nie był. Miał to być cudowny proszek, który dodany do dowolnego metalu zmieniłby go w złoto. Mniej lub bardziej doświadczeni badacze przeprowadzili setki tysięcy eksperymentów, głównie z mieszankami siarki, rtęci i arsenu. A co na to Kościół? Oficjalnie nigdy nie potępił alchemii, ale nie patrzył na nią zbyt przychylnie. Jednak nie każdy się tym przejmował, na czele z największym fanem alchemii w dziejach, cesarzem Rudolfem II Habsburgiem. Ów władca miał w swojej komnacie całkiem sporo przyborów, za których posiadanie można było popaść w niełaskę u proboszcza. Magiczne kamienie z tajemniczymi znakami, korzenie mandragory i co najgorsze, figurkę samego diabła. Nic dziwnego, że cesarz dał się omotać, ale jak i komu? Do tego za moment wrócimy, bo teraz musimy się przenieść poza cesarski dwór. Również w tym właśnie okresie działał szwajcarski lekarz Paracelsus, twórca odmiany alchemii zwanej jatrochemią. Ten gość był, co tu dużo mówić, tęgim hipokrytą, wyśmiewał tradycyjnych alchemików, po czym w zasadzie robił to samo, tylko że nie w kwestii przemieniania metali w złoto, a ludzkiego życia, co było zdecydowanie mniej etyczne. Twierdził, że jest w stanie leczyć jak nie wszystkie, to większość schorzeń za pomocą siarki, miedzi czy żelaza. Oczywiście raz na jakiś czas coś mu statystycznie musiało wyjść, a w tamtych czasach to w zupełności wystarczyło, żeby gościa nazwano cudotwórcą. Ów cudotwórca miał naturalnie grupkę swoich najbliższych fanów, nazywanych też uczniami. Jednym z nich, który nawet podjął się spisania swojego rodzaju the best of szarlatańskich bredni swojego mistrza i jemu podobnych, był Martin Ruland. I to właśnie on zaraził zamiłowaniem do alchemii znanego nam już cesarza Rudolfa II Habsburga. Władca uwierzył, że mistrzowi Rulanda udało się stworzyć najprawdziwszy eliksir młodości. Ale to nie koniec, bo podobno laboratoryjnie stworzył też mini człowieka nazywanego homunculusem. Czy sam Ruland w to wierzył? Raczej nie, ale doskonale wkręcił cesarza, który nie mógł wypuścić z dworu ucznia samego mistrza i zapewnił mu bardzo komfortowe warunki życia. Jednak nie każdy miał takie szczęście, bo Edward Kelly, inny szarlatan, upierał się, że odkrył to, czego alchemicy szukali, że wie, jak przemienić dowolny metal w złoto. Jednak na swoje nieszczęście obiecał cesarzowi prezentację, a gdy z nią zbyt długo zwlekał, bo nie wiem, kłamał czy coś, to skończył za kratami. Tylko okej, to wszystko bardzo ciekawe, panie Drewniak, tylko po co o tym program robić, jak tu nie ma nic naukowego? Otóż trochę jest, bo alchemicy w swoich poszukiwaniach czasem przypadkiem wynaleźli coś przydatnego. Co na przykład? Dzięki częstemu używaniu ołowiu i cyny w pewnym momencie odkryli polewę ołowianą i cynową, której później powszechnie zaczęto używać do pokryć wyrobów cynowych. Generalnie alchemicy bardzo przyczynili się do rozwoju metalurgii, ale przede wszystkim chemii. Tak, to alchemicy przypadkiem, bo przypadkiem, ale odkryli na przykład fosfor, a co ważniejsze, zaczęli zgłębiać podstawy przemiany jednej materii w inną, a przecież o to właśnie chodzi w chemii. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia. We'll be right back.